Od początku zimy zużyłem już prawie 50 kg słonecznika. Co zrobić, żeby na dokarmianiu nie zbankrutować? Czy można ptakom jakoś sensownie racjonować pokarm?
Ja od zawsze kupuję słonecznik pastewny. Czarny słonecznik dla ptaków. I to dlatego, że karmniki mam ustawione w takich miejscach, że łuski słonecznika, które pozostają, stają się odpadem po żerowaniu ptaków, po prostu mi nie przeszkadzają. Na wiosnę mogę to pograbić i nie mam z tym problemów. Natomiast słonecznik pastewny też można kupić drogo i tanio. Najdrożej będzie, jeśli będziemy kupować go w sklepach, paczkowany, w małych paczkach ostatnio z racji potrzeby. Potrzebowałem odrobiny słonecznika pastewnego, kupiłem go w sklepie. Opakowanie 700 gram, zapłaciłem 11 zł. To jest o zgrozo ogromnym kosztem. Więc taki będzie najdroższy. Czyli ten w sklepach, pewnie w marketach będzie najdroższy. Potem taniej będzie kupować go na wagę na pewno na rynku. To jest takie miejsce zawsze tam, gdzie w takich miejscach, gdzie sprzedają ziarna, jakieś przyprawy, orzechy. Bardzo często mają też zimą słonecznik. Będzie taniej niż w sklepie. Na pewno będzie drożej niż w internecie. Można w internecie kupować na portalach aukcyjnych i to jest całkiem dobra opcja, bo tu można kupić słonecznik w większej ilości i w całkiem dobrych cenach. Natomiast nigdy nie wiemy, jakiej jakości będzie ten słonecznik, bo słonecznik słonecznikowi nierówny. Pytanie, czy ziarno po zbiorze zostało oczyszczone, czy też nie. Bo może się okazać, że kupujemy worek słonecznika w dobrej cenie, ale tak naprawdę 1/4 tego worka to nie słonecznik, tylko patyki i słomy, ale tu jest ślisko. Patyki i słoma, które po prostu w tym worku się znalazły. No a to jest trochę lipa. Ja od lat kupuję słonecznik w sklepie, który sprzedaje karmę dla gołębi. Cenę uzyskuję podobną jak ta tańsza z internetu. W tym roku płaciłem bodajże 3,40 za kilogram. To na popularnym portalu aukcyjnym ceny można sobie zobaczyć, że są podobne. 3,40, nawet do 4,40, takie mniej więcej ceny można znaleźć. Czasami można znaleźć taniej, ale też nigdy nie mamy pewności, czy ten słonecznik jest świeży, czy to jest słonecznik, który na przykład jest przeleżał od zeszłego roku. Tak, on też się nada, ale zawsze lepiej mieć ten świeży oczywiście. Więc ja kupuję w sklepie dla hodowców gołębi i pomimo, że cena jest zbliżona do tej z internetu, to ja wiem, że ten sklep ma maszynę do oczyszczania. Kupuję sobie słonecznik, ten słonecznik oczyszcza i ja dostaję w tej cenie słonecznik oczyszczony. A oczyszczony słonecznik jest bardzo ważny ze względu na to, że kiedy używamy karmników tubowych, no to ta słoma w zanieczyszczonym słoneczniku będzie powodować, że słonecznik będzie, że karmik będzie się nam zapychał i w którymś momencie ptaki po prostu nie będą miały dostępu do ziarna. Jeśli słonecznik jest oczyszczony, karmnik pracuje tak jak trzeba i zdecydowanie na to zwracałbym uwagę. Teraz tak, ja kupując słonecznik często mogę wpłynąć na cenę słonecznika, czyli jeszcze ją obniżyć, kiedy kupuję dużo. Swego czasu zamawiałem w sklepie dużo, bo nawet pół tony słonecznika, 600 kilo, 700 kilo. No i zaraz zapytacie, po co mi tyle słonecznika, przecież przy karmniku ja tyle nie zużyję. I to prawda, nie zużyję. Przy największym moim karmniku zużywałem maksymalnie do 200 kg słonecznika w sezonie i to już dawno się nie zdarzyło, może w tym roku się uda, bo rzeczywiście mamy, jak widać, zimę. Więc ptaków jest zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach. Natomiast 200 kilo, no to co z pozostałymi kilogramami? Pozostałe kilogramy są to kilogramy, które zostały zakupione dla moich znajomych, sąsiadów, rodziny. Po prostu zbieramy się większą grupą i robimy ściepę. Tak, każdy się zrzuca, każdy mówi, ile chce słonecznika. Najczęściej ludzie biorą jeden worek, dwa worki, w zależności od tego, ile tych kilogramów jest w worku. I dzięki temu tworzy nam się duże zamówienie. Jak jest duże zamówienie, to firma też chętnie w tej cenie je przywiezie za darmo, nie trzeba dodatkowo płacić. I umawiamy, gdzie ta firma ma to przywieźć. I potem oczywiście płacimy. I potem wszyscy osoby zainteresowane przyjeżdżają sobie i ten słonecznik odbierają. Ktoś powie, no tak, kurierem jest łatwiej do domu. I może tak. I może tak, natomiast tutaj mamy taniej i tutaj mamy wszystko załatwione. Jedyne, co musimy zrobić, to pofatygować się. Ktoś na przykład nie ma konta w sklepie internetowym albo na portalu aukcyjnym i nie chce się sam w tym bawić. Chce mieć pewność, że dostanie dobry słonecznik. To jest dobry układ, poza tym dostaje dobry słonecznik w dobrej cenie. Więc tak sobie radzimy, że zamawiam często właśnie więcej słonecznika. Ja zawsze zamawiam tak, żeby starczyło mi na cały sezon. Więc z tym sobie radzę.
Zbliżam się do ciepełka, bo kolejna sekwencja, którą sobie nagrałem spacerując o poranku, o świcie, właściwie po zimowym lesie, się nie nagrała. Znaczy się, ja się nagadałem i wszystkie raniuszki, sikorki słyszały to, co miałem do powiedzenia o słoneczniku. Natomiast i dzielnie patrzyłem w tą małą kamerkę sportową, ten wizjerek, ale nie zauważyłem, że nie wcisnąłem przycisku nagrywaj. Więc trzeba to nagrać jeszcze raz. I super, bo jest okazja przetestować mikrofon. Nowy mikrofon, właściwie stary mikrofon. Na ten mikrofon mam od wielu, wielu lat i wiele lat sobie przeleżał gdzieś w szafie, bo nie potrafiłem znaleźć dla niego zastosowania. A teraz sobie go zamocowałem tutaj. Wy go nie widzicie, bo on jest tuż zaraz za kadrem. I jak profesjonalnego youtubera mnie teraz nagrywa. Mam nadzieję, że ten dźwięk jest spoko. Cieszę się, że nie muszę być połączony kablem, ani też mikrofonem bezprzewodowym, bo lubię t-shirty, a t-shirty nie lubią mikrofonów przypinanych, więc zobaczymy, jak to wychodzi. W każdym razie do rzeczy. Kolejnym sposobem i chyba jednym z najfajniejszych, ale no nie dla każdego, jest zdobycie słonecznika bezpośrednio u rolnika, który go uprawia. I to jest genialna opcja, dlatego że taki słonecznik będzie najtańszy. I ktoś pod jednym z filmów w komentarzu mi napisał, że w tym roku kupił słonecznik u rolnika za złoty 50 zł za kilogram. Genialna cena, już lata całe nie pamiętam, żeby w takiej cenie kupować słonecznik. Tej osobie udało się to teraz. I co ciekawe, każdy jest zadowolony. I ten kupujący, i ten rolnik, bo rolnik dał dobrą cenę, taką jaką chciał dostać. Natomiast świetną cenę też dostał ten kupujący. Czemu taka cena? No bo nie ma pośredników i to jest super. No niestety, nie w całej Polsce jest uprawiany słonecznik. Wyczytałem w internecie, że coraz częściej, coraz więcej upraw słonecznika się pojawia, więc jeśli widzicie, że gdzieś tam jest uprawiany, to warto podejść sobie do tego rolnika, właściciela pola, zagadać, że chcecie kupić, że kupicie większą ilość od razu. Jest duża szansa, że się dogadacie i że każdy będzie z tego tytuł zadowolony. Jest jeszcze jedna opcja, ale już nie jestem przekonany, czy jest oszczędnościowa, bo przecież możemy sobie wysiać sami słonecznik. Ale to jest taki problem, że słonecznik rośnie sobie w kwiatkach, dojrzewa i żeby znalazł się w postaci ziarna w worku, no trzeba coś z tym zrobić, a bez odpowiednich maszyn to może być trudne. Tak czy siak, możemy sobie posiać słonecznik w ogrodzie, czy to ten dla nas taki duży, do skubania fajny, duże takie kwiaty, albo nawet ten pastewny. Ten pastewny jest fajny, bo on jest taki nieduży, no około metra te mają kwiatki. Można sobie cały żywopłot takiego słonecznika wysiać. No i potem trzeba pilnować jesienią, jak on dojrzewa, bo sikorki zaraz go zwęszą i szybciutko się za niego zabiorą. Zanim jeszcze zima przyjdzie, można go zebrać. Natomiast nie wiem, jak to będzie z przechowywaniem całych kwiatostanów zebranych. Co zrobić, żeby one nie spleśniały? Czy jak to wydłubać, żeby... No nie wiem, czy to jest po prostu coś, co jest warte zachodu, czy jednak nie jest prościej ten słonecznik kupić.
Mamy zimę, jest mróz, zimno, zatem śmiało można wieszać słoninę, jeden z tradycyjniejszych sposobów do karmiania ptaków. Słonina oprócz tego, że zawiera bardzo cenny tłuszcz, zawiera też fragmenty tkanki zwierzęcej i to ta tkanka powoduje, że nie jest tak trwała jak inne tłuszcze odzwierzęce. Po prostu jeśli są dodatnie temperatury, to może się zacząć psuć. Stąd zalecenie, żeby słoninę jednak co 2 tygodnie zmieniać, kiedy są chłodne, aczkolwiek dodatnie temperatury. Natomiast w momencie, kiedy jest mróz, to sobie może wisieć właściwie cały czas. Więc nie ma problemu. Słonina jest niedroga, jest też trwała. Korzystają z niej głównie, co prawda, sikory, no i dzięcioł. To są te ptaki, które skorzystają ze słoniny. No ale jest to na pewno jedna z tańszych form do karmiania ptaków. Słoninę, Boże, nam buchnąć. Czasami myszołów się zdarza. Znam przypadki, gdzie słoninę porwał krogulec, jak nie złapał żadnej sikorki, może i dobrze. No i często kotek porwie słoninę, kuna porwie słoninę, więc takie rzeczy się zdarzają. Warto tą słoninę dobrze przymocować. Jak już jesteśmy przy tłuszczach zwierzęcych, oprócz słoniny mamy oczywiście smalec i łój wołowy. Łój wołowy jest bardziej popularny na zachodzie Europy. U nas smalec wieprzowy zdecydowanie bardziej popularny jest. Można go dostać w każdym sklepie i niedrogo. Przewagą takich przetopionych tłuszczy zwierzęcych jest to, że tam nie ma już tkanek i one się nie psują, znaczy się nie zaczynają gnić. Natomiast to, co się może z nimi dziać, jak leżą, to mogą jełczeć, czyli ulegać utlenianiu.
Dopowiedzmy. Najszybciej jełczeją tłuszcze nienasycone, jakie znajdujemy chociażby w olejach roślinnych. Najwolniej utleniają się tłuszcze nasycone, w smalcu jest ich około 40%. Tym samym smalec psuje się wyraźnie wolniej. Jełczeniu sprzyja dostęp do światła, tlenu i wysoka temperatura. W sieci znalazłem informację, że smalec dobrze i długo przechowuje się w temperaturach od 0 do 5 stopni Celsjusza. Zatem w okresie zimowym, kiedy nasze kulki są zjadane w ciągu kilkunastu dni, a temperatury rzadko przekraczają 5 stopni w plusie, smalec jest bezpieczny. Kiedy robi się wyraźnie cieplej, zawsze bezpiecznie jest co kilka dni nasze kulki tłuszczowe wymienić lub przejść na dokarmianie samymi nasionami. Można też co jakiś czas powąchać pokarm tłuszczowy, czy dalej pachnie tak jak zaraz po jego przygotowaniu. Jeśli poczujemy, że zapach robi się nieprzyjemny, pokarm wyrzucamy do odpowiedniego pojemnika. Podobno związki powstałe z jełczenia tłuszczów w smalcu są mało szkodliwe w porównaniu z tymi z tłuszczów roślinnych. Podobno. Niestety, w sieci można znaleźć bardzo dużo sprzecznych ze sobą informacji dotyczących tłuszczy. Możliwe, że to wynik działania koncernów spożywczych, które za wszelką cenę chcą udowodnić, że to ich tłuszcz jest zdrowy, a ten inny jest B. Jeśli tak jest, to chyba nie mamy szans, by zdobyć informacje, których możemy być w 100% pewni tego, jak jest naprawdę, bez zagłębiania się w profesjonalne prace naukowe. Co więcej, cała ta wiedza dotyczy zdrowia ludzi, a my dokarmiamy ptaki. Ptaki, które chętnie podjadają surowe mięso padliny znalezionej w lesie. Mięso, które najpewniej nas by otruło. Ptakom nie musi szkodzić, tak samo jak nie szkodzą im owoce trujące dla ludzi. I bądź tu mądry.
Kulki tłuszczowe, które kupujemy w sklepach dla ptaków, które często jako spoiwo korzystają właśnie z tłuszczu wołowego, mają tak długi termin ważności, bo to się po prostu nie psuje. Stąd jak najbardziej można je stosować i jest to niedrogie. Jak już jesteśmy przy kulkach tłuszczowych, to można je oczywiście kupić, co jest droższe, ale można je wykonać też samodzielnie i to można zrobić taniej. Tu gdzieś się wyświetla u góry link do filmu, gdzie pokazuję, jak zrobić karmę tłuszczową samodzielnie, ale ta moja wersja to jest taka wersja deluxe, czyli taka, gdzie jest dużo składników i wcale to tanie nie jest, jest super smaczne dla ptaków. Można zrobić prościej. Najprostsza formuła to zmieszanie płatków owsianych, może być częściowo zmielonych, płatków owsianych, jakichś otrębów, trochę wiórków kokosowych, chociaż może to już nawet za dużo, albo śruty zbożowej, czyli przemielone zboże, pszenica, przemieszanie właśnie ze smalcem wieprzowym i zrobienie takich kulek i wychodzi tanio i też jest całkiem dobrze. W starych poradnikach dotyczących ochrony ptaków można znaleźć informacje i sugestie, żeby zbierać nasiona chwastów, traw w okresie, kiedy one są w największej dostępności, czyli latem i jesienią, i żeby po prostu odkładać i magazynować sobie taki pokarm dla ptaków, bo jest to najtańsza opcja. Oczywiście kiedyś to było wszystko prościej, może było więcej czasu. Kiedyś specjalnie na przykład nie było innych możliwości, nie można było kupić słonecznika, jak ktoś chciał dokarmiać ptaki, musiał tak kombinować. Dzisiaj jest to w dalszym ciągu opcja, ale raczej dla tych osób, które są tym zainteresowane i przede wszystkim mają czas i chęci to robić, bo tak naprawdę jest to fajna sprawa, pójść, podowiadywać się, jakie gatunki traw będą dobre dla ptaków, jakie gatunki chwastów, jakie nasiona, jakie zebrać, kiedy to zrobić. Jest to bardzo fajna opcja. Ja myślę, że może w tym roku by mi się udało i z dzieciakami trochę byśmy takich nasion pozbierali. Nie trzeba iść daleko. Teraz można zbierać nawet na miejskich trawnikach, jeśli nie zostaną jeszcze skoszone do czasu, kiedy po prostu te nasiona dojrzeją. A tak było chociażby w zeszłym roku, że większość nasion rosnących tam ziół, roślin dojrzała, więc można byłoby je spokojnie zebrać. Tym bardziej, że jest to czas nadmiaru, kiedy jest ich naprawdę dużo i ptaki nie są w stanie tego przejeść, zanim ten pokarm stanie się niedostępny. Stąd można coś takiego zrobić. Ja to raczej zrobię w formie eksperymentu, natomiast jak ktoś ma czas i chęci, to jak najbardziej można to zrobić. Jest jeszcze jedna opcja. Jeśli mamy zamrażarkę, a w niej dosyć miejsca, żeby przeznaczyć je dla ptaków, to możemy zbierać w okresie lata i jesieni owoce, które normalnie do zimy nie przetrwają. Możemy zebrać czarny bez, możemy zebrać jarzębinę, czyli owoce jarzębu pospolitego, którego w okresie, kiedy one dojrzewają, są dostępne dla ptaków, jest tak dużo, że ptaki nie są w stanie ich przejeść. Część z nich opadnie na ziemię. Spokojnie możemy je pozbierać, włożyć do zamrażarki i w momencie, kiedy przychodzą najbardziej tęgie mrozy, wyjąć i udostępnić ptakom. Można je w domu najpierw rozmrozić, potem niech one sobie zamrażają jeszcze raz, wtedy te owoce fajnie zmiękną i będą dla ptaków dostępne. Myślę, że ptaki będą nam za to wdzięczne. I oczywiście jest to też skierowane do tych osób, które akurat mają zamrażarkę niewypełnioną swoimi tylko produktami żywnościowymi, ale mają trochę miejsca. Przecież nikt nie będzie specjalnie kupował zamrażarki, żeby dokarmiać ptaki. Chociaż kto wie, myślę, że to też jest opcja. Jak ktoś ma miejsce i chce sobie coś takiego kupić, to też jest oczywiście opcja, aczkolwiek już niekoniecznie oszczędnościowa.
Tak mniej więcej umówiłem wszystko. Na pewno jest więcej sposobów, w jaki sposób można jeszcze oszczędzać, dokarmiając ptaki, żeby to dokarmianie było dobre, a jednocześnie żebyśmy nie zbankrutowali. Więc jeśli macie swoje ciekawe pomysły, podajcie je koniecznie w komentarzach. Ja podzieliłem się tymi, o których słyszałem, oraz tymi, z którymi ja miałem styczność i dzięki którym ja też nie zbankrutowałem, dokarmiając ptaki. W tym roku prawdopodobnie w moim większym karmniku pójdzie około 200 kg słonecznika, w tym w mieście idzie troszeczkę mniej, ale to dlatego, że dokarmia też mój sąsiad bardzo blisko i jakoś nam się te koszty rozchodzą. To też może jest sposób. Im więcej osób dokarmia, tym wtedy mniej ptaki zjadają. Jak jesteśmy sami i mamy bardzo dużo ptaków, no to ta ilość pokarmu będzie schodziła większa. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!